Świat się zmienia.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam w nowym roku 2023. Wystartował. Mój pierwszy gość to pani Katarzyna Janasiewicz-Nowak, psychoterapeutka psychoanalityczna. Dobry wieczór, Kasiu.
Dobry wieczór, witaj.
Jak w nowym roku?
No, to się jeszcze okaże.
No tak, to prawda, za szybko cokolwiek mówicie, ale zawsze ten nowy rok niesie jakieś takie nadzieje, może lepsza energia się też budzi w nas, taka cezura czasowa chyba jest nam potrzebna.
No na pewno jest dużo postanowień noworocznych. Mhm. Potem życie
weryfikuje. No ale wiemy to od lat robimy to samo i dobrze. Chyba taka jest dynamika życia właśnie.
Tak.
Żeby się nie poddawać i jednak co roku coś tam sobie zaplanować, może tak bym powiedziała.
No to daje taką szansę przyjęcia perspektywy rozwojowej. Mhm. Jeśli mamy jakieś plany, to jednak możemy dążyć w taką stronę rozwoju, a nie zwijania się.
No tak. Końcówka zawsze jest trochę taka dynamiczna starego roku. Jesteśmy trochę przemęczeni, trochę też przytłoczeni różnymi rzeczami i szczerze mówiąc witamy ten nowy rok chyba z nadziejami, pewnie też z lekkimi obawami, bo sytuacja ogólna, globalna nie jest najciekawsza na świecie. No mamy dużo problemów, ale jednak gdzieś trzeba znaleźć w sobie taki motor, taką siłę, próbować przynajmniej.
Dobrze, jak to idzie w parze, żeby coś właśnie zostawiać, żegnać się i witać jednocześnie. Mhm. Myślę, że to jest ważne. Często się do tego odwołuję, jak bardzo trudno jest znaleźć środek w tym, co nas dociąża, a między tym, co nas daje nam siłę i nas niesie.
No i bardzo ładnie zajawił nam się, że tak powiem, po dziennikarsku temat, z którym dzisiaj przyszłaś do mnie i który mnie od jakiegoś czasu bardzo interesuje, czyli syndrom czy choroba wypalonego serca. To jest zjawisko w moim odczuciu bardzo nowe. Ty jako psychoterapeutka mówisz, no nie, nie, jakiś czas już funkcjonuje, bo tak. To od 2016 roku, ale to jest zjawisko bardzo świeże, patrząc na historię psychoterapii i historię chorób, czy właściwie to nie jest choroba chyba, no trudno to nazwać, dysfunkcja, zjawisko.
Ja myślę, że to jest zjawisko, które w jakimś sensie wpisuje się w obszar dotyczący stanów depresyjnych.
Czyli zdrowia psychicznego.
Jak najbardziej. Trudno jest mi używać określenia choroba, bardziej syndrom, bardziej pewnego rodzaju właśnie zjawisko, które cywilizacyjnie udało się ubrać w słowa, czego wcześniej być może nie mogliśmy tak uchwycić. Myślę, że też w związku z taką wyraźną, też myślę okołopandemiczną historią naszą, naszym doświadczeniem pozostawania w pustce, pozostawania samemu, w izolacji. Ten syndrom został zaobserwowany w 2016 roku, opisany, bo pewnie obserwowali i badali za dużo wcześniej, w Japonii. Ale ten syndrom dotyczy wszystkich, no szczególnie osób między 17 rokiem życia a 24 rokiem życia. Największa ilość osób przejawia tego rodzaju objawy.
Ja może od razu podam taką krótką historię, która jest autentyczna. Mhm. Oto 20-paroletni Marcin, który spełnił wszystkie wymagania stawiane mu przez rodziców, dostał się na prestiżową uczelnię, zaliczył po drodze wszystkie możliwe kursy, zajęcia pozalekcyjne, na które rodzice nie szczędzili pieniędzy, językowe, sportowe, nawet muzyczne. Niestety nie ma zbyt wielu kolegów, bo trudno mu było nawiązać solidne znajomości. Tutaj cytat, zaiwaniając z pełnych zajęć jednych na drugie. W zamian za to poświęcenie jego życiowa kariera stoi przed nim otworem. Właśnie wpisuje do swojego CV kolejny ukończony wolontariacki staż. A teraz siedzi na schodach nad Wisłą i pali blanta. Ma na sobie spoko ciuchy, a w kieszeni najnowszy telefon. Tylko, że nie jest szczęśliwy. Mhm. I takich historii mogłabym przytoczyć dużo więcej.
I ludzi z takimi historiami przybywa do gabinetów coraz częściej. Myślę, że ten fragment, w którym jest takie stwierdzenie, rodzice, którzy nie szczędzili, jest dobrą ilustracją, chciałabym powiedzieć ilustracją pewnego aspektu tego syndromu. Myślę, że on jest dużo szerszy, ale może o tym powiem za chwilę. Kłopot polega i właściwie zaczyna się w momencie, kiedy właśnie rodzi się taki młody człowiek i jest śliczny, zachwycający, dla swoich rodziców jedyny bądź kolejny wspaniały owoc miłości, który budzi siłą rzeczy w rodzicach pragnienia bardzo często związane z niezrealizowanymi własnymi pragnieniami. Dodatkowo dzisiejsze możliwości i wachlarz dodatkowych zajęć przekracza najśmielsze wyobrażenia wszystkich tych, którzy są teraz rodzicami 17 czy 24-latków. Jak to mówi moja koleżanka psychiatra Agata Cichoń, jest sytuacja, w której dzieci są pompowane. I gdyby połączyć, stworzyć taki pomost między pompowany a puste serce, mamy otóż takie zjawisko, że rodzice wkładają różnego rodzaju własne oczekiwania, własne wyobrażenia, plany, nie tylko własne, całej rodziny często, w swoje dzieci. Czasem przekleństwem jest, kiedy rodzi się dziecko, które dość szybko ujawnia jakiś talent. Dość szybko w miarę jest bardziej inteligentny, może cały czas z emocjami ma kłopot, ale rokuje na wyższą uczelnię.
Będzie Einsteinem, tak?
Tak.
XXI wieku.
Oczywiście. I to, co niestety się potem wydarza, no to taki młody człowiek jeszcze jest na tyle młody, że może podążać, a właściwie nie ma wyboru, nie zna innego rozwiązania, jak podążanie za oczekiwaniem własnych rodziców. Czasem się buntuje, no ale wtedy jak się zbuntuje i porzuci pewne zajęcia i kursy, to rodzice na pewno zaraz mu znajdą kolejne inne. No ale przychodzi taki moment, w którym ma się około 17 lat i różnych rzeczy już rodzice nie mogą wcisnąć, bo to tak nawet kulturowo już jest, już się tak nie mieści. No i taki oto młody człowiek, jak zaczyna patrzeć do przodu i lekko odwraca się do tyłu, rozpoznaje, że chyba jest w jakimś takim momencie, w którym jest dookoła niego dość pusto i nie bardzo wie, kim jest.
Właśnie to jest chyba kluczowe w tym całym syndromie wypalonego serca. To potwierdzają też naukowcy, którzy się tym zajmują, socjologowie, że taki młody człowiek nie potrafi określić się, kim jest, co jest jego, co jest otoczenia, co jest rodziców. Myślę sobie, że w takiej głowie jest kompletny chaos i rzeczywiście może się pojawić rodzaj pustki i nawet poczucie kompletnego bezsensu życia, bo ten syndrom wypalonego serca prowadzi, czy może prowadzić niestety, często pojawiają się myśli samobójcze, to może być też taki pierwszy objaw, prowadzić do niestety odebrania sobie życia.
Tak, to co jest jeszcze wokół tego syndromu najbardziej takie trwożące, mrożące krew w żyłach, to to, że bardzo długo młody człowiek nie ujawnia swoich myśli czy swoich stanów, ponieważ czuje się z tym, czego doświadcza tak wewnętrznie, gorzej i jest pełen obaw, że rozczaruje otoczenie tym, że nie skorzystał z tych wszystkich możliwości, że zawiódł. Że zawiódł otoczenie, ale to nasila jeszcze bardziej poczucie bycia opuszczającym samego siebie wewnątrz. To, co dodatkowo jeszcze stanowi kłopot, to, że kiedy ten stan przedłuża się, osoby stają się bardzo często, właśnie poza słowami, bardzo sarkastyczni, bardzo często drwią. Nie mówimy o takiej ciętej ripoście. Mi się zawsze kojarzy taki przykład, jak matka mówi do syna, który gapi się w telefon, a próbuje z nim nawiązać łączność, mówi, chciałabym, żebyś patrzył na mnie, jak do ciebie mówię. Na co młody człowiek mówi, nie mogę na ciebie patrzeć, bo boję się, że wyczytasz z moich oczu rzeczy, o których nie chciałbym, żebyś wiedziała. Ja nie mówię o takiej ciętej ripoście czy wymianie między młodymi ludźmi a ich rodzicami. Mówię o pewnym takiej zgryźliwości, przyjęciu pewnego stylu, który uruchamia w otoczeniu niechęć. Bądź wręcz obawę przed wchodzeniem w kontakt z taką osobą, bo ona nieświadomie bardzo często odpycha jeszcze bardziej. Co też pojawia się w życiu tych młodych ludzi, żeby doświadczać czegoś intensywniej, często się okaleczają.
Właśnie stąd pewnie też masowe używanie narkotyków przez młodych ludzi, czy zalewanie się alkoholem, to symboliczne odpinanie wrotek w piątek i hulaj dusza piekła nie ma. To chyba też jest jeden z objawów tego syndromu pustego serca, czy można powiedzieć obciążeń, bo niekoniecznie każdy z tych dzieciaków, który chce żyć tak bardzo intensywnie, no musi doświadczyć.
Tak, to jest jeden ze sposobów, prawda, jaki wybierają młodzi ludzie. No, można pomyśleć, że alkohol, narkotyki wywołują odmienny stan. I jaki by on nie był.
Jest odmienny.
Jest
tak?
odmienny. Jest odmienny i może jest czymś, co stanowi opozycję wobec poczucia pustki.
Ja się zastanawiałam też, Kasiu, przygotowując się i czytając, bo to dla mnie bardzo interesujący temat, czy ci młodzi ludzie nie mają takiego poczucia, że oni są w jakimś systemie, w którym są projektem, że są uczestnikami projektu. Ja już nie mówię tutaj o takim znanym też powiedzeniu projekt dziecko, tak. bo to się wpisuje w naszą rozmowę, ale czy oni nie myślą, jestem częścią projektu, muszę zrobić to, 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 to i to. Przeczytałam książkę Katarzyny Czysz, to już jest dojrzała bardzo pani, która w tym momencie jest psychoterapeutką, coachem i ona opisywała swoje życie, kiedy wszystko było projektem. Międzynarodowe prawo, kilka języków, fortepian, szkoła muzyczna i potem nagle dziecko ma się pojawić na świecie i nie może zajść w ciążę. No jak nie mogę zajść w ciążę? Przecież wszystko mi się udaje. To jest mój projekt, taka jest kolej rzeczy. Teraz ma być dziecko. Kropka. Oczywiście ona doszła do ściany, zrozumiała, co się dzieje, zrobiła ze swoim życiem porządek, poszła na terapię, no ale ile osób pójdzie na terapię, tak? I właśnie zastanawiam się, czy to nie jest trochę takie poczucie bycia w jakiejś grze, czy w jakimś systemie, gdzie musimy realizować projekt życia.
Nie wiem, czy to jakoś odpowie, czy będzie jakąś odpowiedzią na to, o co mnie zapytujesz, ale przyszło mi teraz na myśl projekt cyberprzestrzeń. My, myślę sobie, że jestem pokoleniem, które było przed cyberrzeczywistością, żyło przed tym czasem. Na ile my jako rodzice czy osoby mające, dorastające dzieci, godzimy się na projekt inwestowania w urządzenia, skazując w jakimś sensie siebie i nasze dzieciaki na przyjęcie innego rodzaju projektu, który zakłada nieuwzględnianie żywych relacji. I jak powiedziałaś o tej kobiecie, nie czytałam tej książki, natomiast pomyślałam sobie, wszystkie wcześniejsze projekty zakładały inwestycje w nią. Ten projekt zakładał inwestycje w kogoś trzeciego. W kogoś żywego. I myślę, że projekt dziecko, jeśli przyjmujemy percepcję, że dziecko jest też elementem tego projektu, a nie żywym, odrębnym człowiekiem, istnieje duże niebezpieczeństwo, że ono w którymś momencie się zorientuje, że jest elementem większej całości, ale naprawdę odczłowieczonej.
No tak, bohaterka trochę sarkastycznie pisze, że dziecko miało być oczywiście piękne, zdrowe, zdolne. To nie może być porażki, bo wszystko się do tej pory udaje. A to, że były bezsenne noce, sięganie po alkohol, no jakieś kłopoty z ciałem, nieustanne bóle głowy, no nie kojarzyła tego, że tutaj robi zamach na własne życie psychiczne przede wszystkim. Pytanie, czy ten syndrom wypalonego serca można jakoś leczyć, bo też czytałam opracowania, z których wynika, że to jest syndrom oporny i lekom zapisywanym przez psychiatrę i psychoterapii to trochę smutne, ale ja mam nadzieję, że ty jako psychoterapeutka jednak ze sporym stażem będziesz miała inne zdanie na ten temat. To pewnie wszystko zależy od przypadku. Każdy jest indywidualnością i nie ma jednej matrycy.
Tak, myślę o tym, o czym powiedziałam wcześniej. Mianowicie może być bardzo trudna praca, ponieważ taki młody człowiek niezwykle wrażliwie czy tkliwie reaguje na sam fakt, że musi się zwrócić do kogoś po pomoc. I często jest im bardzo trudno wziąć tą pomoc jako coś, co ma ich wesprzeć w rozwoju czy w jakimś przekształceniu. Raczej jest to przeżywane jako cios, jako emanacja ich porażki. Do tego stopnia, że psychiatrzy mówią o tym, że stają się lekooporni. Że każda forma farmakologiczna, psychologiczna i nie tylko, bo myślę, że dla niektórych osób niezwykle cennym wsparciem może być praca z ciałem. Czyli różnego rodzaju zajęcia, tutaj, żebyśmy nie wpadli znowu w pułapkę projekt zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia związane z tańcem, ale żebyśmy tego nie pomieszali. Praca z ciałem daje szansę na poznanie swojego ciała, i mówię o takich zajęciach, które pozwolą temu młodemu człowiekowi w jakiś pośredni sposób zacząć dowiadywać się na swój temat i na temat swojego ciała więcej niż mniej, niż wcześniej.
Tu jest jeszcze jeden ciekawy aspekt. Akurat byłam świadkiem takiej rozmowy, kiedy osoba, której sugerowano, bardzo zresztą inteligentna, żeby wybrała się na psychoterapię, mająca ewidentnie problemy w życiu emocjonalne, problemy w kontakcie z ludźmi, problemy z nawiązywaniem prawdziwej, bliskiej relacji, tak, na taką sugestię powiedziała, a co mi psychoterapeuta powie więcej o mnie? Przecież ja wiem sam najlepiej sama, jaka jestem, jaki jestem.
Bo to prawda. Bo to prawda, ale zawsze jest pytanie, czy to, co wiem, wiem i tyle, czy to, co wiem, niesie za sobą element ciekawości i to, od czego zaczęłaś. Czy ja chcę się dowiedzieć o sobie czegoś więcej niż to, co już wiem na swój temat? A to może się wydarzyć oczywiście w pojedynkę, ale też i ciekawe, intrygujące. Czasem bardzo trudne bywa spotkanie z drugim człowiekiem. Tak myślę o postanowieniach noworocznych. Czy chce się czegoś dowiedzieć o sobie więcej?
No ale czasami ta prawda może być bolesna. Konfrontacja z samego ze sobą.
Tak. Natomiast to, co ja zawsze powtarzam sobie i moim pacjentom i bliskim, bez rewolucji, rozumianej jako sytuacja, w której coś naprawdę upada, nie może pojawić się coś naprawdę nowego. To tak jak narodziny dziecka. Ten ból jest niezwykle potrzebny, zarówno dziecku, jak i matce, żeby mogło pojawić się nowe życie. To jest nieodłączny element rzeczywistości. Kłopot właśnie polega na tym, że my się cały czas skupiamy na poszukiwaniu czy dążeniu do zasady przyjemności, a naprawdę uciekamy od zasady rzeczywistości. Potem mamy takie syndromy pustego serca.
Życzymy Państwu, żeby ten syndrom się nie pojawiał, a jeżeli już się pojawi, to warto oddać się jednak w dobre ręce i spróbować pójść do specjalisty i też mieć kontakt z samemu ze sobą, bo to jest chyba najważniejsze i nie pędzić tak bardzo. Naprawdę tytuły, gra na różnych instrumentach, to akurat może być przyjemne, pod warunkiem, że to jest nasze. Tak. Nie są aż tak istotne jak spokój wewnętrzny.
Tak. No i czas na to, żeby tak móc zaglądać do siebie. Do
oczywiście.
Środka, prawda? Się tak przyglądać temu wnętrzu.
I z początkiem roku życzymy Państwu tego wspólnie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Katarzyna Janasiewicz-Nowak, psychoterapeutka, psychoanalityczna, psycholożka również i politolożka.
Tak.
Dużo tutaj aktywności, ale to nie był przymus, to był wybór.
Nie, to była droga.
To była droga, tak?
Tak.
To nie było nic z projektu rodziców?
Nie, projekt nie wypalił.
I chyba dobrze, co?
Wspaniale.
To jest też czasami bardzo bolesne, ale ważne doświadczenie.
Tak. Jeszcze jak się uda i okazuje się, że to, co się robi, jest czymś naprawdę przyjemnym, to tak.
Czyli też poszukiwania życzymy.
Oj, tak.
I rodzimy się każdego dnia. Ja wiem, że to może brzmi jak banał, ale tak jest. Ja ze swojego już dość długiego doświadczenia życiowego mogę powiedzieć, że każdy dzień jest jakimś rodzajem narodzin.
Tak.
Tak jak nam się narodził ten nowy rok. Bardzo dziękuję, Kasiu, i zapraszam częściej.
Dziękuję bardzo.
Julii Baranowskiej i Oli Woźniak dziękuję za realizację programu. Do usłyszenia.
Świat się zmienia.